Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, a wysocy rangą izraelscy urzędnicy podżegali do tych czynów. To wnioski płynące z raportu przygotowanego przez Komisję Organizacji Narodów Zjednoczonych badającą tę sprawę. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu ludobójstwa definiuje je jako zbrodnię popełnioną w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Na 72 stronach raportu opisano skalę śmiercionośnych ataków, blokady pomocy humanitarnej, głód i przymusowe przesiedlenia. Wskutek wojny w Strefie Gazy zginęło już ponad 64 tysiące osób. Relacja Agaty Król.
By mówić o ludobójstwie, wystarczy jedna z pięciu przesłanek opisanych w konwencji. W przypadku Izraela są cztery, powiedziała Navi Pillay, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. W Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa. Wymieniliśmy trzy osoby, które naszym zdaniem są za nie odpowiedzialne. To premier Benjamin Netanyahu, prezydent Isaac Herzog i były minister obrony Yoav Gallant. Skoro działali jako przedstawiciele państwa, to Izrael ponosi za to odpowiedzialność. Izrael odrzuca te oskarżenia i krytykuje raport, mówi ambasador Daniel Meron, stały przedstawiciel Izraela przy ONZ. Raport opiera się wyłącznie na kłamstwach Hamasu powtarzanych przez innych. Te sfabrykowane informacje zostały już obalone m.in. w niezależnym, szczegółowym badaniu naukowym przeprowadzonym przez Centrum BESA. Sprawa o ludobójstwo toczy się też przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Izrael odrzuca te oskarżenia, powołując się na prawo do samoobrony. Agata Król, Polskie Radio.
A my zapytamy naszych gości, co na to świat, czy ta reakcja jest współmierna, czy niewspółmierna do tego, co się dzieje w Gazie. Przypomnijmy, Organizacja Narodów Zjednoczonych poprzez jedną z komisji badającą tę sprawę stwierdziła, że mamy do czynienia w Strefie Gazy z ludobójstwem. A przy naszym telefonie pierwszy gość, pan profesor Fuad Dziomma, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy w pana opinii, bo pan śledzi z uwagą codziennie to, co dzieje się w Strefie Gazy, mamy tam do czynienia z ludobójstwem, czy tak jak mówi rząd izraelski, to jest walka z Hamasem i te wszystkie doniesienia o ludobójstwie to nieprawda?
Kiedyś była walka z Hamasem, ale mi się wydaje, że to się przerodziło z czasem w ludobójstwo, kiedy zostały ostrzeliwane domy cywilów, kiedy zostały zniszczone szpitale, szkoły. Praktycznie wszystko to, co zostaje zniszczone, należy do sfery cywilnej, więc to jest ludobójstwo zdecydowanie i nawet nie mam cienia wątpliwości akurat w tej kwestii. Od dawna to już jest to ludobójstwo. Natomiast świat, no i co z tego, że ktoś uznał to za ludobójstwo? I co dalej? Oni są i tak bezkarni. Nikt Izraela nie będzie karał. Praktycznie cały świat milczy, szczególnie Stany Zjednoczone Ameryki, a bez nich wiadomo, że nikt nie będzie to wcielał w życie, nawet jeżeli wejdzie. Proszę też i patrzmy na Radę Bezpieczeństwa ONZ. Cały jest jawie to zablokowany przez jawie to weto amerykański. Więc świat i tak nic nie może dla nich zrobić. Jest to ludobójstwo, ale im to pójdzie na sucho. Europa też oczywiście nigdy nie będzie aresztowała ani Benjamina Netanyahu, ani Gallanta, ani ktokolwiek z tego kraju. Europa nigdy nie będzie skuteczna w tej kwestii i my wiemy to dlaczego. Mam na myśli oczywiście, ja wiem, to co się działo w czasie II wojny światowej, więc zawsze Europa będzie krytykowała, ale milczała, tak, że to jest, ja wiem, to ludobójstwo, gdzie są w takim razie, ja wiem, te sankcje gospodarcze jakieś na Izrael. Co prawda coś tam się dzieje, ale jest zbyt słabo, tak, zbyt słabo. Do tej pory zginęło ponad 60 tysięcy ludzi. Ta strefa jest zrównana z ziemią. Uchodźcy z jednej strony uciekają na drugiej stronę, z północy na południe, z południa na wschód i tak dalej. I nieustannie. I zależy, jaki aby to rozkaz Izrael im wyda, w jakim kierunku mają pójść. I tak oni też giną zresztą to po drodze. Są głodni, są wycieńczeni. Od 2 lat praktycznie prawie ta wojna już 7 października będzie to chyba 2 lata, prawda? Więc to naprawdę, to ludobójstwo na dużą skalę to jest, tak? To nie mam cienia, bo już w tej chwili wątpliwości. Była taka nadzieja, że już będą się dogadać, była i ta wymiana jeńców, albo ci, tak zwanych zakładników, za uwolnionych Palestyńczyków z więzień, ale w pewnym momencie wszystko utknęło, bo coraz Izrael zmienia zdanie. Nawet kiedy Hamas się zgadzał, i tak oni zmieniali zdanie. Nawet to te propozycje to były izraelskie. Kiedy już Hamas wyrażał zgodę, oni zmieniali i tak zdanie. Więc to już to nie ma sensu praktycznie i tak oni pójdą do końca i rzeczywiście zrównają ziemią całą strefę i cały, może nawet nie cały naród, tak zwany palestyński. Świat sobie patrzy, nic nie robi z tym.
Wspomniał pan profesor o wsparciu Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił, że prezydent USA zaprosił go na spotkanie w Białym Domu planowane na 29 września. I uwaga, będzie to czwarta wizyta izraelskiego premiera w Białym Domu w tym roku. To świadczy, jak częste i jak dobre są te relacje Izraela właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy także wizytę 15 września, czyli w poniedziałek, sekretarza stanu USA Marco Rubio, spotkanie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i oczywiście poparcie Rubio dla walki z Hamasem. Ale powiedział pan profesor o tym, że nie ma specjalnie takich spektakularnych działań chociażby Europy, gdy chodzi o zablokowanie tego, co się dzieje, próby zablokowania tego ludobójstwa w Gazie, ale jestem ciekaw pana profesora opinii na to, że Komisja Europejska zaproponowała sankcje na Izrael. Posłuchajmy relacji Beaty Płomeckiej z Brukseli.
Komisja Europejska zaproponowała przede wszystkim zawieszenie niektórych elementów części handlowej umowy stowarzyszeniowej. Chodzi o zniesienie preferencyjnych stawek dla Izraela i przywrócenie przez Unię ceł na 37% importowanych towarów. Celem nie jest ukaranie Izraela, powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Celem jest poprawa sytuacji humanitarnej w strefie Gazy. Sankcje handlowe muszą jeszcze uzyskać zgodę większości państw, a te są podzielone. Wśród krajów sprzeciwiających się są m.in. Niemcy, Włochy, Czechy, Austria i Węgry. Komisja zaproponowała dziś także sankcje na dwóch ministrów izraelskiego rządu, finansów i bezpieczeństwa. Będą oni mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa, a także na osadników na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
To mało zdaniem pana profesora takie działania, taką forpocztą albo można powiedzieć awangardą nawoływania do bojkotu Izraela jest premier Hiszpanii Pedro Sanchez. To nawet się spotyka ze wzburzeniem Izraela, bo nawet były dosyć skandaliczne wypowiedzi tego premiera właśnie Hiszpanii, który mówił o tym, że żałuje, że nie ma broni jądrowej Hiszpania, żeby mogła ją wykorzystać przeciwko Izraelowi.
Pan wie, to jest jakiś żart po prostu. Naprawdę to jest jakiś żart. To jest, nawet to nie przystoi. Co to jest w ogóle? Jakieś, preferencje, żeby dla Izraela, żeby to zablokować. Gdyby to byłby inny kraj, to cały świat by stanąłby na głowie, interwencja militarna pewnie byłaby. A tu to po prostu jakiś żart. Naprawdę to, co się dzieje w tej chwili z tymi Palestyńczykami, z tymi uchodźcami w strefie Gazy. My widzimy, jak świat się zachowuje. Każdy patrzy według już swojego interesu. Izrael atakuje kogo chce w tej chwili. Ameryka, wspiera je cały czas. Atakował zresztą Iran, atakował Jemen, chociaż to Jemen co prawda wcześniej ich atakował, ale czy Partię Boga, co prawda to są organizacje, to terrorystyczne albo państwa wspierające terroryzm, ale i tak Izrael jest bezkarny. Teraz atakował ostatnio, to Katar, prawda, który nigdy praktycznie, mam na myśli, że na ten kraj nie był jakikolwiek atak wcześniej. i był częścią tu negocjacji pokojowej. Tak? Cały czas ta mediacja między Hamasem a Izraelem to się odbywało właśnie w Katarze.
Ale a propos Kataru, wejdę panu profesorowi słowo. Prezydent USA ostrzegł jednak Izrael, że musi bardzo ostrożnie postępować z Katarem, który jest wielkim sojusznikiem, a przypomnijmy, że 9 września Izrael przeprowadził nalot na stolicę Kataru, Dohę. Celem ataku było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu, ale według dotychczasowych doniesień w uderzeniu nie zginął żaden z nich.
Ale to też to jest jakiś żart, bo skoro tam jest największa baza amerykańska, która widzi od Bliskiego Wschodu aż do Chin, wszystkie myśliwce, jakiekolwiek to startują, oni widzą. Przecież oni widzieli, że Izrael atakuje, tak? Izrael musieli wcześniej z nim uzgodnić, że będą atakować, więc pozwolili nawet atakować swojego, sojusznika, jakim był dotychczas, Katar. Co prawda Katar teraz mówi, że dalej będą współpracować, ale coś mi się wydaje, że może to się zmienić w państwach arabskich i mogą pójść albo w kierunku Rosji bardziej, albo w kierunku Chin. Bo nie wydaje mi się, żeby takie upokorzenie, kiedy państwa arabskie, mam na myśli Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Katar, dali Trumpowi praktycznie $6 trylionów. $6 trylionów, podkreślam. Kupna sprzęt militarnych, inwestycje. Trump pierwszą wizytę złożył w Arabii Saudyjskiej. A dlaczego? Bo przyszedł po pieniądze. 6 trylionów w końcu dostał. I tak pozwolił Izraelowi ich jakby atakować. No to jaki to ma sens po prostu? Pewnie państwa arabskie już teraz kalkulują, tak? I na pewno im to się nie podoba, to co się dzieje, że po prostu Izrael budzi, bo jak wczoraj był Katar, to może jutro być, nie wiem, Arabia Saudyjska nawet, czy Kuwait, albo czy Emiraty Arabskie. Też atakuje Syrię praktycznie dzień w dzień. Ale tak jak mówię, to nie jest też do końca wina, musi być tu sprawiedliwe, po stronie Izraela, bo to są państwa wspierające terroryzm i różne organizacje terrorystyczne, te państwa. Więc, ale z powrotem do kwestii palestyńskiej, naprawdę to już jest przesada. Ja to rozumiem, że te szanse 300 osób, 1400 Żydów zginęło, ale w zamian oni zabili ponad 60 tysięcy osób. To tych Palestyńczyków, to skala jest ogromna, prawda? No to chyba już świat powinni w końcu powstrzymać Izraela. Myślę, że gdyby Izrael widział, że będą sankcje gospodarcze, ja nie mam cienia wątpliwości, że natychmiast przestaliby atakować i by doszliby do porozumienia z Hamasem, żeby uwolnić trochę Palestyńczyków w zamian, powiedzmy, żeby już przestali atakować.
Przypomnijmy, panie profesorze, że 7 października 2023 roku niespodziewanie Hamas zaatakował Izrael, zabijając około 1200 osób i uprowadzając ze Strefy Gazy 251 zakładników. No i Donald Trump optymistycznie mówił jakiś czas temu, jak to zwykł robić 8 września. Sądzę, że odzyskamy wszystkich. Hamas przetrzymuje nadal 48 wziętych do niewoli 7 października. Izrael uważa, że około 20 osób nadal żyje, a w przypadku pozostałych strona izraelska stara się o odzyskanie ciał. Ja zapowiadając rozmowę z panem profesorem mówiłem o tych postanowieniach tej komisji ONZ, która uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa i dopuszcza się ludobójstwa w Strefie Gazy. I tu jest między innymi wspomniane to, że ludobójstwo definiuje się także jako przymusowe przesiedlenia. No i teraz mamy taką informację, że izraelskie wojsko poinformowało Palestyńczyków o otwarciu dodatkowej trasy na 48 godzin, którą oni, Palestyńczycy, mogą opuścić Gazę. W tym celu nad miastem rozrzucono ulotki nakazujące ewakuację. Wciąż jednak w mieście Gaza przebywa co najmniej kilkaset tysięcy osób. Oni się obawiają wyruszyć. Po pierwsze dlatego, że mogą już nie wrócić, jak uważają, a po drugie mogą zginąć w trakcie tej drogi. Wydaje się, że to jest patowa sytuacja i potwierdzająca, panie profesorze, to, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju czystki etnicznej.
bo to są czystki etniczne. Praktycznie już możemy zapominać o państwo palestyńskie. Co prawda 140 chyba dwóch państw uznaje, że Polska uzna państwo palestyńskie. Zobaczymy, jak to będzie na spotkaniu ONZ teraz w wrześniu, które się odbędzie. Czy ogłoszą państwo palestyńskie, czy będą przegłosować, ale coś mi się wydaje, że i tak to raczej w tym kierunku to nie pójdzie. Tak jak mówiłem, Izrael ma Amerykę, Ameryka ma Izrael i oni sobie nawzajem wspierają. Państwa europejskie cicho siedzą. Chiny to zawsze dbają o swój interes, ja wiem to gospodarczy, więc im to nie obchodzi praktycznie. Rosja ma swoją wojnę. Na świat trochę się zawala po prostu. Już praktycznie przestała istnieć organizacja, jakikolwiek organizacje międzynarodowe, które dbały o, ja wiem, bezpieczeństwo. Czy to ONZ, czy jakieś OBW, czy jakieś inne. Po prostu już nasz świat idzie w złym zaułku i zobaczymy, jak to się skończy.
Gaza płonie, napisał wczoraj minister obrony Izrael Katz, minister obrony oczywiście Izraela. Dodał, że siły obronne tego kraju uderzają w infrastrukturę terroru, jak się wyraził, i działają na rzecz uwolnienia zakładników oraz pokonania Hamasu. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu oświadcza, że Izrael znajduje się w krytycznym etapie wojny, atakując Gazę, którą jego rząd uważa za jeden z ostatnich bastionów Hamasu. Ministerstwo Zdrowia i władze szpitalne w Gazie podały, że we wtorek, tylko we wtorek, w samej północnej części Strefy Gazy zginęło co najmniej 93 Palestyńczyków, a ponad 100 w całej enklawie. Z relacji CNN wynika, że nocne naloty były jednymi z najintensywniejszych od miesięcy. Czy pan profesor podziela optymizm, o ile w tej sytuacji można użyć takiego określenia, izraelskiego wojska, izraelskiego rządu, w tym premiera Benjamina Netanyahu, że uda się całkowicie pokonać Hamas i zniszczyć do korzeni tę organizację poprzez tę właśnie ofensywę?
W moim przekonaniu już Hamas przestał istnieć, tylko trochę bojowników tak naprawdę pozostało, bo całe, ja wiem, to biuro polityczne już praktycznie oni zginęli. Czy w Katarze ostatnio, no to nie wiadomo, kto tam zginął, ale na pewno uderzył w nich to ta rakieta. Więc praktycznie Hamas już nie istnieje, tak? Garstka tylko, ja wiem, bojowników, które jeszcze nadal w tych tunelach walczą, ale praktycznie już są przegrani, tak? Bo Izrael, co prawda, mówi, że jeszcze 3 miesiące akurat, ja wiem, że potrzebuje, żeby całkowicie ich wyeliminować, ale coś mi się wydaje, że też i to tych zakładników izraelskich też, na pewno oni tam zginą, bo nie mam cienia tutaj też akurat, bo jak ci Hamasowcy będą widzieli, że już zginą, to zabiją ich też, ci, którzy jeszcze żyją, bo to już prawie 2 lata w tych tunelach oni są, więc Hamas już nie ma perspektyw jakikolwiek na Bliskim Wschodzie. Myślę, że sam naród palestyński też już ma ich dosyć, bo przez nich zginęło tyle ludzi. Przez złą decyzję, które zrobili. Ten atak Hamasowców na tych cywilów izraelskich to był fatalny błąd. Fatalny błąd i niewybaczalny właściwie. I już ludność cywilna się buntuje przeciwko tych Hamasowców. Więc oni wiedzą, że po prostu oni też są winni jakby za to, co się stało z po prostu ich dziećmi, które giną czy z głodu, czy z bomb, albo czy pod gruzami. Więc oni wiedzą o tym doskonale i Hamas już tam nie będzie miał w ogóle jakikolwiek, ja wiem, to racji bytu, żeby dalej funkcjonować. Absolutnie. Jeżeli już to będzie organizacja wyzwolenia Palestyny, która będzie kontrolowała, jeżeli Izrael w ogóle na to pozwoli, bo możliwe, że zgarnie całą Strefę Gazy, tak, że Izrael weźmie i przełączy je w ogóle już do po prostu Izraela, a tą ludność wyrzuci je, poza granicami Strefy Gazy i tyle.
Według izraelskich szacunków, panie profesorze, armia będzie musiała się zmierzyć w Gazie z około 3000 bojowników Hamasu. Działają tam dwie izraelskie dywizje, a niedługo dołączy do nich trzecia. Każda składa się z 10-15 tysięcy żołnierzy. Ale panie profesorze, powiedział pan, że Hamas już praktycznie nie istnieje, ale przecież ta obecna wojna, czy eskalacja tej wieloletniej wojny, konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną, czy Palestyńczykami, no nie zniknie i ta nienawiść chyba będzie jeszcze trwalsza, jeszcze mocniejsza, więc powstanie coś innego, coś nowego.
Coś mi się wydaje, że będzie chwila oddechu, ale wrócą znowu do wojny, jeżeli nie będzie jakikolwiek pokój między nimi, tak? Bo możliwe, że też Hamas zniknie, dżihad islamski i w końcu ja wiem, że się dogadują, tak? Bo też to jest niemożliwością, żeby ten region był tak przeklęty, bo dosłownie to jest obszar, gdzie trzy religie się stykają, chrześcijaństwo, judaizm i islam. To jest taka przeklęta ziemia, że wszyscy ze wszystkimi po prostu walczą o ziemi, o wody, o wszystko. Każdy uważa to za swoje. A mogliby żyć w zgodzie te trzy religie w jednym miejscu. Nic myślę, żeby się nie stałoby. Tylko, że problem tutaj, wina akurat leży po stronie palestyńskiej, musi być tutaj też sprawiedliwy, a nie po stronie Izraela, bo na początku było tak, że Anglia i w ogóle świat oferował Palestyńczykom państwo. Oni się nie zgodzili. Oni chcieli stamtąd wypędzić wszystkich Żydów i stworzyć wielkie państwo arabskie i palestyńskie. I oni na to się nie zgodzili i popełnili fatalny błąd. I teraz się przyznają, że popełniliśmy fatalny błąd, że wtedy się nie zgodziliśmy i że nie ogłosiliśmy państwo palestyńskie. Bo Żydzi ogłosili państwo żydowskie. Oni też mogli ogłosić państwo palestyńskie, ale oni tego nie zrobili. I to właśnie to był fatalny błąd. Oni cały czas jakby liczyli na państwa arabskie, że będą atakować Izrael i że wyrzucą wszystkich Żydów stamtąd z powrotem, skąd oni przyjechali, czyli do państwa europejskich i tak dalej. Ale to się nie stało i teraz oni płacą i to nie tylko Palestyńczycy płacą. Cały świat arabski płaci za ten błąd, który się stał w 1948 roku, że mogli naprawdę, że mogło tam powstać dwa państwa. I kiedy jeszcze cała, ja wiem, Jerozolima praktycznie była w rękach Arabów. A teraz Palestyńczycy chcą maczat Al-Aqsa, która leży w Palestynie i te tylko jakby obszary muzułmańskie. I tak Izrael już się nie zgadza nawet na to. Oni nie chcą oddać już im nic. Nawet ich obszar palestyński, tam gdzie jest autonomia palestyńska, wygląda jak ser, ja wiem, jak ser szwajcarski. Same dziury przez tych osadników, które Izrael zbudował, tyle domów na ziemiach palestyńskich, że po prostu oni już jakby są izolowani od siebie, tak? Przez to osadnictwo właśnie. Także to jest właśnie od początku Palestyńczycy, Arabowie popełnili błąd.
Sytuacja przypomina węzeł gordyjski. Miejmy nadzieję, że zapanuje pokój, oby jak najszybciej. Pan profesor Fuad Dziomma, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A zanim przedstawię kolejnego gościa, to wypowiedzi ambasadora Palestyny w Polsce, Mohammada Khalifa, który w rozmowie z Polskim Radiem mówi, że w Strefie Gazy codziennie dochodzi do tragedii. Tylko w sobotę w wyniku izraelskich nalotów na miasto zginęły co najmniej 32 osoby. Wśród ofiar jest 12 dzieci.
To jest głód. Ludzie są zgłodzeni z powodu polityki izraelskiej, zatrzymania pomocy humanitarnej, od przekroczenia nawet granicy do strefy Gazy. Jeżeli dotarło troszeczkę, to nie ma pieniędzy, żeby kupić. Ta wojna, to ludobójstwo trwa prawie 2 lata. Ludzie więc to stracili wszystkiego.
Ambasador Mahmud Khalifa uważa, że nacisk jest potrzebny ze strony całej społeczności międzynarodowej.
To, co widzimy w ostatnich godzinach w strefie Gazy, to po prostu wymaga silniejszej aktywności ze strony społeczności międzynarodowej.
O tej aktywności społeczności międzynarodowej mówił pan profesor Fuad Dzioma, a teraz naszym gościem jest pan Jakub Belina-Brzezowski, Polska Misja Medyczna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Już co dziesiąta osoba w strefie Gazy została ranna lub zabita, donosi właśnie Polska Misja Medyczna. Od momentu ataku Izraela na obszarze tym zginęło niemal 65 tysięcy Palestyńczyków i porażające jest to, co państwo piszą w swoim raporcie. Ofiar cywilnych jest kilkukrotnie więcej niż trwającej o 20 miesięcy dłużej wojny w Ukrainie. Proszę powiedzieć, bo obrazy z Gazy są straszliwe, przejmujące, relacje ludzi zrozpaczonych, którzy tracą swoich bliskich, tracą swoje domy, tracą swoje całe właściwie dotychczasowe życie. Czy pan jeszcze widzi szansę na zatrzymanie, czy pańska organizacja tego szaleństwa?
No, musiałoby dojść do zawieszenia broni, stałego zawieszenia broni, albo no oczywiście zupełnie już procesu pokojowego, no on to już zupełnie leży w strefie marzeń, ale nawet powiedziałbym, nawet jakieś czasowe zawieszenie broni w tej chwili byłoby takim oddechem, jakimś minimalnym, chociażby mieliśmy takie zawieszenie broni w pierwszej połowie, w pierwszym kwartale tego roku, ono potrwało chwilę dosłownie, ale nawet przez te kilka tygodni wtedy no, udało się dostarczyć jakieś podstawowe produkty do strefy Gazy. Na chwilę ta Gaza odetchnęła. No, w tej chwili jest już dużo gorszej sytuacji niż była wtedy przed tym zawieszeniem broni, więc no, mamy do czynienia z katastrofą humanitarną. Mam do czynienia z rzezią ludności cywilnej. Już nie będę wchodził w to, czy prawnie się to kwalifikuje jako ludobójstwo, czy nie, bo myślę, że to jest drugorzędne w tej chwili, czy coś spełnia definicję, czy nie. Natomiast no, te statystyki mówią jasno, że po prostu dochodzi tam do rzezi ludności cywilnej. No i to jest przerażające. No jeżeli chodzi o nasze jako organizacji humanitarnej tam nadzieje, nasi lekarze nawet nie mają czasu myśleć o przyszłości, bo po prostu przyjmują pacjenta za pacjentem, przeprowadzają operację za operacją i właściwie żyją tu i teraz, no bo taki jest teraz w tej chwili natłok, no, nawał rannych, nawał osób poszkodowanych w bombardowaniach, w ostrzałach i naprawdę sytuacja w szpitalu Al-Aqsa w Deir al-Balah, gdzie są w tej chwili nasi lekarze, jest też ciężka.
Przerażający raport dzisiaj opublikowały media, między innymi Onet.pl. Otóż z raportu wynika, że aż 15-17 lekarzy było świadkami zadanych ran z broni palnej dzieciom do 15 roku życia, zdecydowanie różniących się od obrażeń pochodzących od bomb czy rakiet. Takich potwierdzonych przez lekarzy przypadków naliczano aż 114, w większości zakończonych zgonem. Lekarze na potwierdzenie swoich słów mają dziesiątki zdjęć dzieci z ranami postrzałowymi głowy, zdjęcia rentgenowskie czy swoje notatki medyczne. Częste występowanie tego typu obrażeń, które wymagają precyzyjnego, intencyjnego działania, ma być dowodem, że dzieci były celowo i świadomie ostrzeliwane. Pociski miały zazwyczaj być wystrzeliwane przez uzbrojone drony lub izraelskich snajperów. Izraelska armia odmówiła odpowiedzi na pytania holenderskiej gazety o snajperów strzelających do dzieci. Czy do państwa, jako do Polskiej Misji Medycznej, docierają również tego rodzaju przerażające doniesienia?
Tak, no to jest śledztwo rzeczywiście holenderskich dziennikarzy i z niego wynika jasno to, co też nasi lekarze widzą tam na miejscu, znaczy, że dzieci są naprawdę częstym celem ostrzałów, ataków. Znaczy, to nie jest przypadek, jeżeli mamy do czynienia z tym, że 1/3 ofiar tam na miejscu, to są dzieci, prawie 1/3, więc niewątpliwie dochodzi też do celowego, snajperzy też celują w dzieci i tutaj ten raport przeprowadzony przez holenderskie dziennikarze, to śledztwo, którego wynikiem jest raport, pokazuje to jasno, że do tego dochodzi na pewno w strefie Gazy. Nasi lekarze też mówią o tym, że to, co jest dla nich najtrudniejsze w ich pracy, oni tam jeżdżą na takie miesięczne zmiany. To są jordańscy lekarze, których my tam wysyłamy. I oni jeżdżą na takie miesięczne zmiany, w trakcie których przeprowadzają właśnie bardzo dużo zabiegów, operacji, konsultacji lekarskich. I mówią, że najtrudniejsze, co jest dla nich w tym wszystkim, to jest po tym powrocie do domu, kiedy wspominają amputację dwu, trzyletnich dzieci. Tak? Więc niestety ta liczba ofiar wśród dzieci jest olbrzymia i nie ulega wątpliwości, że część z nich nie jest ofiarami gdzieś postronnymi, przypadkowymi, tylko no niestety są celem tych ataków. W tym śledztwie, o którym pan redaktor wspomniał, jest jeszcze jedna przerażająca potem rzecz, bo dziennikarze mówią też o tym, że z tych relacji lekarzy wynika, że być może snajperzy urządzają sobie tam pewnego rodzaju gry takie, bo z dnia na dzień te rany mają taką regularne w inne miejsca są oddawane strzały, czyli tak jakby niektórzy ze snajperów urządzali sobie jakiegoś rodzaju zawody, że tego dnia strzelają w głowę, z tego dnia strzelają w serce. No, to są po prostu jakieś totalnie przerażające, ten raport jest naprawdę przerażający i pokazuje, jak okrutna jest ta wojna. Znaczy, no naprawdę to, co się dzieje w Strefie Gazy, no nie licuje z jakimkolwiek pojęciem humanitaryzmu i też szacunku dla godności i ludzkiego życia. No.
Izraelski urzędnik wojskowy poinformował wczoraj, że z Gazy uciekło około 350 tysięcy osób, ale tymczasem Biuro Mediów Rządowych Gazy, czyli strona palestyńska, przekazała, że 350 tysięcy mieszkańców zostało przesiedlonych do centralnych i zachodnich części miasta, a kolejne 190 tysięcy całkowicie je opuściło. Wojsko izraelskie mówi, że w mieście Gaza ukrywa się około 3 tysięcy bojowników Hamasu. Westchnąłem, ponieważ myślę, że te najbliższe dni będą równie złe, jeżeli nie gorsze od poprzednich.
Tak, no ten frontalny atak na miasto Gaza na pewno będzie pogłębi tę katastrofę humanitarną, którą tam mamy na miejscu. Więc tak, no wszystko wskazuje na to, że niestety będą kolejne przesiedlenia, będą kolejne ucieczki. Trudno mówić o kolejnych uchodźcach wewnętrznych, bo większość tych ludzi już jest uchodźcami wewnętrznymi, znaczy oni już kilkukrotnie, kilkunastokrotnie w trakcie tych niecałych 2 lat zmieniali miejsce zamieszkania, uciekali, opuszczali swoje domy i po prostu zrobią to po raz kolejny, więc to jest też, mówią też wprost, że czują się jak przedmioty, mówiąc wprost, więc niestety ta sytuacja będzie się pogłębiać. Pamiętajmy, że cały czas mamy problem z dostępem do żywności, do czystej wody i te przemieszczenia też temu nie pomagają, więc no my pod tym względem jesteśmy bardzo pesymistyczni jako Polska Misja Medyczna, znaczy uważamy, że niestety tak jak teraz wygląda ten stan działań wojennych i to jak Izrael też powiedziałbym blokuje w dużej mierze, bo już nie tak bardzo jak 2 miesiące temu, ale cały czas bardzo dużą część transportów humanitarnych Izrael blokuje, no sprawia, że ten kryzys humanitarny będzie się tylko i wyłącznie pogłębiał. Nie ma szans na to, żeby przy tym stanie sytuacji, jaki mamy teraz, no coś się mogło polepszać.
Christopher Lockyer, sekretarz generalny Organizacji Lekarzy Bez Granic, potępił nasilający się atak Izraela na miasto Gaza i zaapelował do świata o pilne podjęcie działań w celu zapewnienia zawieszenia broni. Dla wielu mieszkańców Gazy ucieczka jest niemożliwa, napisał. Lekarz zauważył także, że wśród tych, którzy nie mogą uciekać, znajdują się osoby starsze, ciężko chore, w zaawansowanej ciąży lub ranne. Osoby pozostawione w kraju otrzymały wyrok śmierci, a ci, którzy uciekają, napisał, robią to pod nasilonymi bombardowaniami. Ci, którzy przetrwają podróż, dotrą do przeludnionych obszarów w centralnej i południowej części Gazy, gdzie nie znajdą ani bezpieczeństwa, pisze Lockyer, ani podstawowych środków do życia. Ludność doprowadzona na skraj przepaści przez prawie 2 lata skrajnego okrucieństwa stoi w obliczu katastrofy. I dalej, to co się dzieje w Strefie Gazy to nie tylko katastrofa humanitarna, to systematyczne niszczenie narodu. Lekarze Bez Granic stawiają sprawę jasno. Izrael dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy i robi to z całkowitą bezkarnością. To ludobójstwo potwierdza również specjalna Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale panie Jakubie, taki smutek się pojawia w nas wszystkich, bo jeżeli Ameryka, Stany Zjednoczone, Donald Trump roztaczają parasol ochronny bardzo duży nad Izraelem, to właściwie świat jest wobec tej rzezi bezradny.
Na to nie wiem, czy jest w pełni bezradny, bo też myślę, że cały czas czy kraje Unii Europejskiej też mogą czasami zrobić więcej, że mogą wyrazić ostrzejszy protest, mogą, no nie wiem, są rozmowy o ewentualnych sankcjach na Izrael. Nie wiem, nie chcę wchodzić w te rozwiązania polityczne, bo nie jestem pewien, jakie skutki one by na pewno przeniosły, ale na pewno nie jest tak, że też inne kraje, no chociażby właśnie Europy, mogłyby być może zrobić więcej, pomimo tego, jakie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych. Natomiast na pewno jest tak, że Stany Zjednoczone są tutaj kluczowym graczem i rzeczywiście ten parasol ochronny sprawia, że no, Izrael może niemal wszystko. Natomiast no, pamiętałem jeszcze w tej beznadziei, o której, no, która trochę tam przebija w tej rozmowie, że, no, że jednak no, my chociażby jako Polska Misja Medyczna jesteśmy w stanie tam ratować ludzkie zdrowie i życie w tych trudnych warunkach. Nasi lekarze tam są, nasi lekarze każdego dnia przeprowadzają zabiegi, każdego dnia przeprowadzają ratujące życie operacje, więc no, jest tam, powiedziałbym, nie iskierka może jakiejś wielkiej nadziei, ale jest coś, co możemy zrobić, jest coś, co możemy no, w tym piekle, które w tej chwili, bo myślę, że można wprost mówić, że to jest piekło na ziemi, ale że w tym piekle na ziemi jednak są jakieś jasne momenty, jasne punkty tego i możemy chociaż trochę ulżyć losowi osób, które tam są na miejscu. Też o tym pamiętajmy, żeby tak się nie zakopać całkowicie w tej beznadziei, że nic nie możemy zrobić. Coś jednak możemy.
A jak możemy pomóc chociażby lekarzom pracującym tam w ramach polskiej misji medycznej, my tu na miejscu w spokojnej i bezpiecznej jednak Polsce?
No, zachęcamy bardzo Państwa, tutaj słuchaczy, można wpłacać na Polską Misję Medyczną, na te wyjazdy lekarzy. My je finansujemy i po prostu można się do tego finansowania dołożyć. Na naszej stronie internetowej pmm.org.pl znajdą Państwo wszelkie informacje, numer konta i jakieś inne sposoby wpłaty, więc do tego bardzo serdecznie zachęcamy, bo jesteśmy w stanie nieść tam realną pomoc, nawet jeżeli ona jest zupełnie niewystarczająca w stosunku do tego, co tam się dzieje na miejscu, ale no chociaż to minimum, które jesteśmy w stanie robić, robimy tam na miejscu.
Pan Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A zanim przedstawię kolejnego gościa, to jeszcze wróćmy do wypowiedzi ambasadora Palestyny w Polsce, Mahmuda Khalifa, który to stwierdza, że tylko silny nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych może poprawić sytuację Palestyńczyków.
To zależy od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Stany Zjednoczone naprawdę chcą aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz pokoju, to może do tego dojść. Ale obecny gabinet izraelski to są ministrów, polityków, którzy nie widzą niczego oprócz kolor krwi.
A teraz naszym gościem jest pani Magdalena Górnicka-Partyka, ekspert do spraw marketingu politycznego w USA, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Donald Trump z Melanią Trump przebywają w Anglii, w Windsorze. Są goszczeni tam przez króla Karola III i jego małżonkę, a tutaj płonie Gaza. Czemu Donald Trump nie zrobi więcej, a przecież mógłby, niż robi, żeby uratować życie tylu Palestyńczyków? Zginęło ich już 65 tysięcy, w tym co najmniej kilkanaście tysięcy dzieci. Ludzie cierpią głód. Strefa Gazy jest po prostu systematycznie niszczona, a tymczasem z Benjaminem Netanyahu ma Donald Trump bardzo dobre relacje. Teraz pod koniec września dojdzie do czwartego ich spotkania, odkąd Donald Trump jest ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Myślę, że Donald Trump mógłby zakończyć tę całą sytuację właściwie jednym telefonem. On ma dobre relacje z Benjaminem Netanyahu. Netanyahu był pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedził go w Białym Domu podczas drugiej kadencji prezydenta. Trump natomiast jest bardzo jednoznacznie proizraelski do tego stopnia, że właściwie pozwala Izraelowi robić wszystko, co chce. Był taki moment w tym okresie przejściowym, kiedy Trump jeszcze nie był zaprzysiężony, gdy doszło do porozumienia między Izraelem a Hamasem. Wydawało się, że Donald Trump faktycznie tutaj będzie mógł rozpocząć urzędowanie od zakończenia tego konfliktu. Natomiast później właściwie nie hamował Izraela, nie próbował jakoś ograniczać działań Netanyahu, w przeciwieństwie do Bidena, który podczas swojej kadencji starał się wywierać na Netanyahu nacisk, zwykle bezskutecznie, natomiast te regularne kontakty i takie bardzo mocne opowiadanie się o kwestiach humanitarnych ze strony amerykańskiego prezydenta wtedy było. Natomiast Donald Trump powiedział, że od Izraela zależy, co się z Gazą, i myślę, że to dobrze obrazuje to, jak on podchodzi do tej tematyki i jak on widzi przyszłość Gazy. On mówił o przyszłości Gazy jako o Rivierze Bliskiego Wschodu. On mówił też o tym, że tutaj Amerykanie będą w jakiś sposób uczestniczyć, ale w jakim kierunku, jak dokładnie, to w dużej mierze zależy od Izraela. Co ciekawe, Stany Zjednoczone i Donald Trump oraz jego administracja przestały mówić o rozwiązaniu dwupaństwowym. To jest przestały mówić o poparciu dla palestyńskiej państwowości. Co więcej, Marco Rubio podczas ostatniej wizyty w Izraelu,
w poniedziałek,
mówił, że uznanie palestyńskiej państwowości przez sojuszników Stanów Zjednoczonych, Francję, Wielką Brytanię czy Kanadę, może nie być korzystne i może dać tylko Hamasowi wiatru w żagle. Więc to pokazuje dość dobitnie, że tutaj Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa to właściwie popierają Izrael w pełnej rozciągłości, nie będą stawiać w żadnych warunków czy żadnych wymagań. Jedynym takim momentem w trakcie tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, kiedy on nazwał tę katastrofę humanitarną po imieniu, która rozgrywała się w Gazie, to był ten moment, kiedy cały świat mówił o panującym głodzie, umierających z głodu dzieciach w Gazie w lipcu. I to jest ten jeden moment, kiedy Donald Trump powiedział publicznie przed całym światem, że w Gazie panuje głód i trzeba coś z tym zrobić, że tutaj będzie naciskał, żeby ta pomoc humanitarna w większym zakresie do Gazy docierała. Więc to było tylko raz w przeciągu już 9 miesięcy prezydentury. I to tylko dlatego, że Donald Trump odbiera świat przez pryzmat ekranu telewizora i już nawet do niego docierały te przerażające zdjęcia dzieci z Gazy i nawet on poczuł się wtedy w obowiązku, żeby jakkolwiek do tej sytuacji się odnieść. Natomiast politycznie oczywiście mógłby zrobić dużo więcej, mógłby to zrobić dużo szybciej. Natomiast wydaje się, że to Benjamin Netanyahu rozgrywa Donalda Trumpa, a nie Donald Trump Benjamina Netanyahu.
Wnioskuje o pokojową Nagrodę Nobla chociażby dla Donalda Trumpa, prawda, w Białym Domu. Wręcza mu w tej sprawie pismo. A wiemy, że Donald Trump jest bardzo łasy na komplementy, prawda, i bardzo łatwo je przyjmuje.
To prawda, Donald Trump jest w stanie dla Benjamina Netanyahu zrobić bardzo dużo, choćby przyłączyć się do ataku na Iran i przeprowadzić te bombardowania tych pracowni jądrowych w Iranie, mimo że wygrał wybory, obiecując to, że nie będzie interweniował w zagranicznych wojnach. I pokazuje to, że kiedy miał do wyboru własnych wyborców i to, co im obiecał w kampanii wyborczej, a Benjamina Netanyahu, to wybrał Benjamina Netanyahu. I widać tutaj, że Donald Trump jednoznacznie będzie Izrael popierał we wszystkich jego działaniach, nawet jeśli premier Izraela właściwie go nie informuje o tym, co planuje. O Iranie też go nie poinformował w pierwszej chwili. Donald Trump dowiedział się dopiero po jakimś czasie i jakby oczywiście całościowo popierając Izrael. Także pokazuje to, że w tym zestawieniu paradoksalnie to Netanyahu jest tą stroną silniejszą, która od Donalda Trumpa wymaga konkretnych reakcji. Donald Trump bardzo posłusznie te reakcje prowadzi. On zupełnie nie stawia Netanyahu żadnych warunków, tylko reaguje na to, co on zrobi, stara się to łagodzić, kiedy jest taka konieczność, czy usprawiedliwiać, jeśli trzeba. Więc widać, że tutaj za wszelką cenę chce rozciągnąć nad Izraelem taki parasol ochronny, żeby chronić Izrael przed opinią międzynarodową, przed międzynarodowymi partnerami. Chcę, żeby tutaj ten Izrael był chroniony przez Stany Zjednoczone jako takiego gwaranta nie tylko prawa do obrony, tylko gwaranta tego, że Izrael może robić dość bezkarnie to, co chce.
Pani wspomniała o tym filmiku i o tej wizji Trumpa, żeby tam, gdzie jest teraz Gaza, powstało coś na takiej pięknej Riviery. To było tak, kto nie widział tego filmiku, zburzone ulice Gazy, człowiek z karabinem, ludzie pochylający się nad gruzami, po chwili dzieci wychodzą na rozświetloną słońcem plażę, w tle wieżowce i palmy, luksusowe jachty i drogie samochody, uśmiechnięty człowiek wyglądający jak Elon Musk je hummus. pojawiają się tancerki brzucha z brodami, a następnie chłopczyk trzymający wielki złoty balon w kształcie głowy prezydenta. Widzimy mężczyznę wyglądającego jak Donald Trump, tańczącego z kusą ubraną pięknością. Ten film wywołał burzę w mediach społecznościowych. Były tam takie komentarze: nie uważam, żeby to było zabawne lub fajne, mam nadzieję, że to żart, kiepski żart, kocham naszego prezydenta, ale to jest okropne, byłam wielką zwolenniczką Trumpa, ale co to jest, zaczynam się martwić. Czy ta wizja właśnie takiej przemiany Strefy Gazy to jest taka wizja, w którą rzeczywiście Donald Trump wierzy?
Donald Trump traktuje politykę międzynarodową jak sprzedawanie, kupowanie nieruchomości. Dla niego nieruchomości nad wodą, nad morzem, nad oceanem mają dużo wyższą wartość niż nieruchomości położone gdzieś po środku lądu. Więc on patrzy na to, że będzie mógł zbudować nadmorski kurort, który będzie cieszył się dużym powodzeniem. Dla niego to jest po prostu kawałek ziemi, który można kupić, sprzedać, siłą odebrać lub przebudować i rozbudować na nowo. On nie podchodzi do terytorialności w polityce zagranicznej na zasadzie tego przynależności do danego narodu. Nie podchodzi na zasadzie historii, nie podchodzi na zasadzie przejść danego narodu na danym terytorium. Dla niego to jest po prostu kawałek działki, którą może kupić, sprzedać, tak jak kupował i sprzedawał działki na Manhattanie. Stąd takie podejście, stąd taka wizja. No i pamiętajmy, że głównym celem polityki zagranicznej Donalda Trumpa jest robienie pieniędzy, a ta wizja zakłada robienie konkretnych pieniędzy, bogacenie się Amerykanów odbudowujących Gazę, budujących Rivierę Bliskiego Wschodu. Więc dla Donalda Trumpa jest to po prostu wizja bardzo opłacalnego dealu, który mógłby zawrzeć z Izraelem, no bo przecież nie z Palestyńczykami. W tej wizji nie ma za bardzo miejsca na Palestyńczyków. No i Donald Trump chyba też nie ma za bardzo pomysłu, co z Palestyńczykami zrobić, więc to jest też, bardzo dobrze pokazuje, jak on po prostu podchodzi do tej polityki wobec Strefy Gazy, że to ma być po prostu dobra działka na sprzedaż w dobrym miejscu, na której Amerykanie mogą zarobić, a co się stanie z Palestyńczykami, no to już w sumie nie jego problem.
No i tam, gdzie są deale w pojęciu prezydenta Donalda Trumpa, tam ma być spokój i spokój ma być w Katarze, bo Donald Trump, o ile właśnie nie przestrzega Izraela przed tym, co robi i nie zastopowuje tego, co się dzieje w Strefie Gazy, to gdy Izrael przeprowadził nalot na Dohę, a celem ataku było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu, to Donald Trump ostrzegł, że Izrael musi bardzo ostrożnie postępować z Katarem, który jest wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
Tak, Donald Trump ma do Kataru ogromną słabość. Zresztą pierwsza jego wizyta zagraniczna to właśnie między innymi Katar, to właśnie kraje Zatoki Perskiej. I wtedy, kiedy tam pojechał, to nie pojechał do Izraela, tak w ramach utrzymywania dobrych relacji tylko z tymi państwami muzułmańskimi, no to na wszelki wypadek pominął Izrael, żeby tutaj nie budzić niepotrzebnych kontrowersji. Więc widać, że on bardzo merkantylnie podchodzi do tej polityki zagranicznej, że liczy na to, co mu się opłaca. No i on oczywiście nie chce drażnić Kataru, bo uważam, że Katar to jest jeden z jego większych sojuszników w regionie. On chce budować bardzo dobre relacje, także gospodarcze, między Katarem a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj jakieś niesnaski wywołane przez Izrael no mogłyby tylko w tym zaszkodzić. A pamiętajmy, że Donald Trump proponuje i promuje politykę America First i tutaj interesy Ameryki muszą być na pierwszym miejscu, nawet jeśli musi przez to łagodzić to napięcie i trochę udawać, że właściwie nic wielkiego się nie stało i trochę Izrael trzymać w jakiejś bezpiecznej odległości od Kataru na przyszłość, no bo chce, żeby Stany Zjednoczone nie ucierpiały na tym konflikcie, znaczy na tym właściwie wzroście napięcia między tymi oboma krajami, no bo pamiętajmy, że Katar też jest bardzo ważny dla stabilności w regionie, no i nie może, i taki jest plan Donalda Trumpa, żeby w ogóle bardzo mocno stawiać na współpracę z państwami Zatoki, żeby na tym budować przyszłą stabilność całość regionu. No i jeśli tutaj by doszło do jakiegoś dłuższego problemu z Izraelem, no to ten plan, ta wizja zostałaby już naruszona. Donald Trump oczywiście tego nie chce. Pamiętajmy, jak mówi, że jest prezydentem pokoju, zakończył 7 wojen, więc nie chce rozpętywać kolejnej.
Prezydent pokoju, który zmienia Ministerstwo Obrony na Ministerstwo Wojny, to zastanawiające. To na zakończenie zapnijmy klamrą cały nasz program poświęcony temu, co dzieje się w Strefie Gazy, bo Komisja ONZ, przypomnijmy, stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Na 72 stronach raportu opisano skalę śmiercionośnych ataków, blokady pomocy humanitarnej, głód i przymusowe przesiedlenia. Teraz na przykład Izraelczycy dali mieszkańcom Gazy 48 godzin, otworzyli taki korytarz, a potem mówią, że zacznie się piekło. To na Donaldzie Trumpie taki raport nie robi wrażenia. On do ONZ-u ma raczej taki stosunek, delikatnie mówiąc, chłodny.
On nie przepada za ONZ, nie w ogóle za organizacjami międzynarodowymi, które uważa, że są tylko wielkim problemem. Natomiast sami Amerykanie, którzy byli przez wiele lat bardzo pozytywnie nastawieni do Izraela i jednoznacznie wspierali Izrael, teraz już tak nie robią. 50% Amerykanów według ostatnich sondaży z lata mówi, że no, to, co dzieje się w Strefie Gazy, to, co robi Izrael w strefie Gazy, to jest ludobójstwo, czyli popiera te wnioski z raportu Komisji ONZ. I widać, że ta zmiana społeczna w samych Amerykanach także się dzieje. Także widać, że tutaj ten nacisk wyborców być może za jakiś czas się pojawi. Oczywiście Partia Republikańska dość jednoznacznie popiera Izrael, nawet będąc świadkiem tych okropności, które dzieją się w Strefie Gazy. Natomiast ogólnie Amerykanie chcą, już widzą, że nadszedł ten moment, kiedy może warto powiedzieć dość. Według sondaży też z lipca i sierpnia 60% Amerykanów uważa, że warto zatrzymać czy zastanowić się nad dalszą pomocą wojskową dla Izraela wobec tego, co się dzieje w Strefie Gazy, co Izrael tam robi. Więc pokazuje, że to takie społeczne poparcie dla Izraela w Stanach Zjednoczonych nie jest już takie oczywiste, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie bardzo mocno teraz popierają Palestyńczyków, a Donald Trump z drugiej strony prowadzi taką politykę walki z antysemityzmem, gdzie właściwie każda krytyka Izraela, państwa Izrael, jest podciągana pod antysemityzm i w ten sposób może trochę uciszać tych, którzy mówią głośno niewygodne rzeczy. Więc to też jest bardzo ważne pod względem takiego kształtowania tej opinii publicznej, która jest już coraz mocniej antyizraelska, ale oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych jest takie, że jednoznacznie i zawsze popierają Izrael i tutaj Donald Trump też ma swoje sposoby, żeby głosy anty, uciszać.
Pani Magdalena Górnicka-Partyka, ekspert do spraw marketingu politycznego w USA, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Donald Trump ma teraz to, co lubi, czyli królewski przepych, królewskie powitanie i królewskie rozmowy. A my po 21 zmienimy temat, zapytamy naszych gości, czy rzeczywiście szczecińska komunikacja miejska wraca nomen omen na dobre tory.